Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Krzysztof Trawicki, lider pomorskiego PSL Koalicji Polskiej, członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry. Z ludowym pozdrowieniem z pięknego Ciebie.
Witam serdecznie jeszcze raz. Na Pomorzu i w Polsce ponownie rośnie liczba zakażonych koronawirusem. Czy rząd powinien otwierać kolejne obszary gospodarki, na przykład gastronomię, która jest również bardzo istotna dla rolnictwa?
No to wszystko oczywiście musi być poparte decyzjami, które są oparte na opiniach fachowców, wirusologów i epidemiologów. Wydaje mi się, że przecież nielogicznym było otwarcie hotelu bez restauracji. To widzieliśmy, co się działo w Zakopanem. Wydaje mi się, że w wielu wypadkach przy obostrzeniach, które obowiązują gdzie indziej, a obowiązywałyby również w restauracjach, wydaje mi się, że to jest możliwe, żeby również restauracje w tej dziedzinie gospodarki funkcjonowały.
Natomiast jak pan to odniesie do tego wzrostu, zakażeń? Znowu jest wzrost liczby zgonów. Czy to będzie dobry pomysł? I czy to jest dobry pomysł?
Ja już mówię od dawna o tym, że my przestaliśmy już panować w ogóle nad tą epidemię, że prędzej czy później wszyscy się o nią otrzemy. Rzecz polega, że my musimy w tej chwili nauczyć się z tym żyć. Żyć w tym rozumieniu, że przy obostrzeniach, które dotyczą właściwie wszystkich epidemii i pandemii, zacząć funkcjonować gospodarczo, bo przecież nie da się na stałe zamknąć. Natomiast co ja byłem i swoje zdanie wyrażałem również już i publicznie o tym, że o ile byłem za bardziej właśnie szerszym otwieraniem gospodarki, to byłem przeciwny. Niestety pójść dzieci do szkoły. Jak analizuję teraz i czytam różne raporty, między innymi gdzie najwięcej zakażeń, to mamy w tej chwili w Warmińsko-Mazurskiej, gdzie ponad 10% szkół jest właściwie zamkniętych, bo ta epidemia występuje tam, to pokazuje, że ta transmisja jednak przez dzieci jest wyraźna. I
tu to zamknąłby pan szkoły? Ponownie? Bo to wtedy ogranicza mobilność rodziców.
No tak, i mówię, no, trzeba tutaj to wypośrodkować jakoś i też po to być zespół ludzi, którzy powinni tym sterować, bo nie politycy, który by jakiś złoty środek musiał znajdywać, żebyśmy się całkiem nie zamknęli, a nauczyli się żyć również tym wirusem.
Czyli jak, otwierać gospodarkę czy nie? Jeszcze.
Oczywiście, że otwierać.
Moim zdaniem
otwierać, bo przecież w wielu zakładach pracy, przy obostrzeniach, które mogą być na wejściu do zakładu, w całym procesie funkcjonowania zakładu również przygotować cały mechanizm zabezpieczenia i tych podstawowych rzeczy jak maska, dezynfekcja i dystans, to idzie wszystko sobie wyobrazić, bo innej rady nie ma. Jeżeli to przypilnujemy, to ja nie widzę najmniejszego powodu, bo my w końcu nie wytrzymamy z innych powodów tej nie tylko samego wirusa, ale również ograniczeń gospodarki, która jednak ma wpływ na budżet i również na walkę z koronawirusem.
Na razie Komisja Europejska mówi, że w Polsce nie jest źle. Mamy również dobrą opinię o Polsce, jeśli chodzi o szczepienie. Ale mówi pan o reżimie sanitarnym. Czy obserwując Zakopane, to możemy dojść do wniosku, że Polacy przestrzegaliby tego reżimu sanitarnego, jeśli naprawdę wszystko zostałoby otwarte i tak jak mówi zresztą prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Kamysz, co do luzowania obostrzeń, to uważam, że w reżimie sanitarnym otwarta cała gospodarka jest bezpieczniejsza dla życia i zdrowia niż takie połowiczne działanie. No ale czy Polacy będą tego przestrzegać? Tego reżimu sanitarnego, o którym pan przed chwilą mówił?
Ja również o tym mówię i mówię to wprawdzie jako lekarz nieludzki, bo lekarz weterynarii, ale...
No właśnie.
Tak się my z wieloma też epidemiami. Jak chociażby afrykański por czy ptasia grypa. Ale rzecz polega na tym, że no, gdy ja zwrócę uwagę na to, jak na początku epidemii, gdy ona wchodziła, gdzie mieliśmy te szczątkowe zachorowania i minimalne zgony, to jak potrafiliśmy się jako społeczeństwo zmobilizować, na wyraz wszyscy się nawzajem podziwialiśmy. A co się takiego stało teraz? No, bo stało się, że z góry było wiadomo, że jak się otworzy hotele, a nie otworzy się restauracji, to ci ludzie z Zakopanem na Krupówki wyjdą. I to był tylko dowód, że jeżeli się nie przemyśli do końca, bo tak by siedzieli w jakimś dystansie w restauracjach i jakiś przy zachowaniu minimalnych zasad reżimu sanitarnego, na pewno by to zdecydowanie inaczej wyglądało. Również od początku do końca wszystko, cały łańcuch przewidziany zachowań.
Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz właśnie chwali za proces szczepień i promocję i liczbę szczepień ministra Michała Dworczyka, czyli pełnomocnika do spraw szczepień. A jeszcze jedno pytanie, czy tutaj minister Dworczyk odgrywa również poważną rolę w inicjowaniu tych kwestii związanych z obostrzeniami. Czy pan sądzi, że może dzisiaj dojść na przykład do takich decyzji rządu, które będą mówiły o na przykład takiej rejonizacji obostrzeń? Czy to by było dobre rozwiązanie?
No na pewno lepsze niż wprowadzanie globalnych. Bo ja uważam, że my się szalenie różnimy na mapie zachorowań w poszczególnych regionach. To jest kwestia tylko jak podejść do tego, czy to robić powiatami, czy województwami. Ale to na pewno rejonizacja absolutnie, jeżeli miałby być obostrzenia wprowadzane, to tak, bo dlaczego ma być w rejonie, w którym tych zachowań jest zdecydowanie mniej, ma mieć te same obostrzenia, w którym w regionie, który ich jest bardzo dużo.
Na Pomorzu dosyć sporo mamy tych zakażeń, wczoraj prawie 800, czyli rozumiem, że pan prezes również apeluje do swoich wyborców i do wyborców PSL, żeby tych obostrzeń przestrzegali związanych z zachowaniem dystansu.
Jedyne, żebyśmy uwierzyli, że jednak te podstawowe trzy sprawy, jak dezynfekcja maseczki i ten dystans, to jest podstawowe właściwie, to jest takie abecadło dotyczące postępowania w czasach epidemii.
O to wspólnie apelujemy i przechodzimy do spraw twardej polityki. I przytoczę na początek pana słowa. Platforma Obywatelska nie traktuje innych partii jako partnerów, tylko jako przystawki. Takie odczucie mam od wielu lat. To niestety nie jest ogromnym odkryciem. Tak krytycznie wypowiadał się pan niedawno o Platformie Obywatelskiej, kiedy Platforma przedstawiła plan utworzenia koalicji 276, co odbyło się bez konsultacji między innymi z PSL-em i innymi partiami opozycyjnymi. Czy pan nadal utrzymuje taką ocenę byłego koalicjanta?
Ja myślę, że jakkolwiek miałby powstać wspólny projekt, no to najpierw trzeba go dobrze przedyskutować w własnym gronie, a przynajmniej dać swoim partnerom do myślenia, że są partnerami, bo jeżeli się takie odczucie przecież w dyskusjach wewnętrznych mamy również partyjnych, że oczywiście Platforma kreuje się na tego głównego lidera opozycji, no ale to wcale nie znaczy, żeby nie po partnersku traktować innych partnerów. I stąd to było oburzenie nie tylko PSL-u, ale również innych partii na to, że coś dowiedzieliśmy się na konferencji, a niekoniecznie było to przedyskutowane między nawet liderami partyjnymi. Więc my tu, jeżeli chodzi o Pomorze, no to zawsze byliśmy skazani na to, że tu Platforma mogła zawsze samodzielnie rządzić. My byliśmy rzeczywiście albo dołączani w zakresie takiego uporządkowania i powstania koalicji na mapie całej naszej Polski.
No pan współrządził województwem, pan współrządził też województwem razem z Platformą Obywatelską.
No tak, ja jeżeli mogę opowiedzieć o współrządzenie, czyli nawet o współpracy z marszałkiem Stugiem, to ja nie mogę jego słowa powiedzieć, bo ona była prawidłowa, tu mówimy o samorządzie, ale już wcześniej na przykład tam, gdzie byliśmy nawet w koalicji rządowej, to przecież nie mieliśmy wicewojewody, to też mogliśmy się doprosić jakoś i to wielu innych szczeblach oczywiście różnych zarządczych stanowisk. Stąd my zawsze mieliśmy poczucie takie, że rzeczywiście jesteśmy przystawką.
A jak pan ocenia przyjęcie przez Platformę Obywatelską takiego twardego proaborcyjnego stanowiska i obranie tego lewicowego kursu? No Platforma właśnie była takim naturalnym koalicjantem PSL. Rządziliście razem, tak jak przed chwilą, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, i w województwie pomorskim, i rządzicie teraz w różnych samorządach w Polsce. Wyobraża pan sobie w ogóle jeszcze koalicję, współpracę na przykład na Pomorzu z Platformą Obywatelską?
No dlaczego? Ja sobie wyobrażam i przecież jesteśmy na, póki co jeszcze w tym układzie.
No jesteście właśnie, ale to czy to stanowisko w ogóle zmienia podejście Polskiego Stronnictwa Ludowego do Platformy Obywatelskiej, bo to są jednak poważne deklaracje, jakby plasujące już Platformę Obywatelską totalnie na lewej stronie sceny politycznej. To chyba kłóci się trochę z konserwatywnym podejściem ludowców do różnych kwestii, między innymi kwestii wiary, czy kwestii, rozumiem, też i aborcji.
No na pewno jest to skręt w lewo, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tak. Natomiast pewno i sobie sama Platforma wewnętrznych problemów narobi, żeby utrzymać tą spójność. My jak zawsze, zresztą w tej sytuacji myśmy się jasno określili, że to oczywiście jest każdego sprawa sumienia, ale z drugiej strony ja byłem też wtedy w Sejmie, kiedy się kształtowała tak jak niektórzy mówią, ten tak zwany kompromis. Mhm. Przecież pamiętam te dyskusje. Pamiętam też dyskusje i z hierarchami kościelnymi i z różnymi instytucjami. To było wypracowane nie tak, że podjęliśmy decyzję jako politycy, ale to był poprzedzony wielką dyskusją i ten kompromis na tej bazie powstał i teraz mamy problem, jak z tego impasu, który widać i na ulicach, i w dyskusjach, i w podziale społecznym widać. Natomiast my w związku z tym, że to jest też jakby sprawa też każdego sumienia i swojej postawy, to też zaproponowaliśmy o tym, żeby zwrócić się do społeczeństwa w takiej sytuacji, kiedy ta sytuacja jest kryzysowa i tyle emocji, żeby się można było wypowiedzieć w referendum. I tam właśnie są te pytania, które postawiliśmy, to zawierają od lewa do prawa, czyli to, co lewica stawia pytanie. My mówimy o powrocie, bo nas to interesuje, powrocie do kompromisu, który jednak był kompromisem, bo nie robił takich napięć społecznych. I aż mówię do lewicowego, skrajnego podejścia i to by chyba było takie wyjście w tej chwili takie najbardziej logiczne i rozsądne moim zdaniem.
Nie, no jasne, ale panie prezesie, no ale gdyby doszło do tego tak, że będą wybory, wygrywa je, nie wiem, powiedzmy, tak, wygrywa je Platforma Obywatelska, szuka koalicjanta, czy Krzysztof Trawicki, tak, pan, czyli pan, wchodzi do, nie wiem, wchodzi do rządu czy do samorządu z osobą, która deklaruje jawne poparcie dla aborcji na życzenie?
No wie pan, przede wszystkim to musiałoby być uzgodnione w wspólnym programie. Co jest niemożliwe.
No właśnie, to jest niemożliwe według pana prezesa. Czyli
to jest jasna i jest klarowna. No.
Rozumiem, nie widzi pan.
Byśmy na pewno nie poparli takiego...
No ale na razie między innymi na Mazowszu trwa koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No pytanie, co zrobią władze Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo pan w tych władzach jest. Czy jakieś stanowisko w tej sprawie wydadzą? Panie prezesie, czas się kończy, ale pytanie jeszcze związane z sytuacją w Polskim Stronnictwie Ludowym. Koronawirus zakłóca proces wyborczy w strukturach partii. Kiedy dojdzie do wyborów na poziomie lokalnym i kiedy na poziomie centralnym?
No bardzo zakłóca, bo już właściwie powinniśmy być po całej kampanii. Myśmy planowali zjazd wojewódzki jesienią, w listopadzie. Przenieśliśmy go na styczeń, znowu nic z tego nie wychodzi. Mamy dopiero właściwie w strukturach trzech powiatów przeprowadzone zebrania sprawozdawcze wyborcze. Ale my jesteśmy na tyle organizacyjnie przygotowani, że gdy nastąpi odblokowanie lockdownu, no to wtedy jesteśmy chciani w ciągu miesiąca zamknąć całą sprawę wyborów od gmin do powiatów, włącznie z zjazdem wojewódzkim.
A kiedy może być kongres krajowy i wybór, rozumiem, no albo prezesa Kosiniaka-Kamysza, albo nowego prezesa?
Planowany był na marzec i mi się wydaje, na razie ten termin funkcjonuje. Marcowy, bo to wystarczy, mówię, bo organizacyjnie nie jesteśmy w stanie, gdyby się zmienią warunki, to przeprowadzić bardzo szybko, bo nawet te zjazdy wojewódzkie mogą się odbyć w ciągu bardzo krótkiego czasu, a krajowy to już jakby ten się udało do marca, to będzie oczywiście w marcu możliwy do przeprowadzenia.
A czy pan, A czy pan prezes Kosiniak-Kamysz to jest dobrym szefem PSL-u, czy nie bardzo? Bo były takie głosy, szczególnie po wyborach prezydenckich, że no może czas na zmiany, bo pan prezes Kamysz jest kojarzony z zawarciem przez PSL tej tęczowej koalicji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, podwyższaniem wieku emerytalnego podczas wspólnych rządów z Platformą i takie głosy były. Może czas na zmianę?
Polityka jest tworem żywym, więc to się zmieniać może bardzo różnie. Natomiast na razie póki co i wewnątrz struktury ma absolutne poparcie i nikt nie ma mu za złe w wyniku prezydenckiego. Wprawdzie pewno sam Kosiniak był zaskoczony, że tak aż to wyszło.
2,36% procent było.
Kiedy się wydawało, że w tym majowych okresie to też był nawet i na drugim miejscu się również łapał, więc miał taki wynik. Więc myśmy to zrozumieli, że wejście Trzaskowskiego do gry spolaryzowało bardzo na ten układ na dwie osoby, więc też świadomi jesteśmy jego ciężkiej pracy, którą odbył w tej kampanii. Należy go podziwiać. Ja go podziwiam za jego kondycję.
Ale wynik był, jaki był.
No wynik, jaki był, to tak czasami jest. No.
A na koniec jeszcze, jak pan oceni 2 lata prezydentury w Gdańsku Aleksandry Dulkiewicz? Przypomnę, że podczas tych te wybory, które się odbyły i pani prezydent została wybrana na to stanowisko, odbywały się oczywiście w związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza, ale Polskie Stronnictwo Ludowe popierało prezydent Dulkiewicz. Czy to dobry prezydent Gdańska?
Tak, nawet spotkaliśmy się ostatnio, prawdzie na smutnej uroczystości pogrzebie profesora Wojciecha Przybylskiego, mojego wiceprezesa. I wymieniłem zdanie i podając rękę, pogratulowałem, że ja jestem z jednej strony obserwuję, bo to jest jakaś pewna kontynuacja, ale ona te dwa przynajmniej przymiotniki, które się miasta Gdańska tyczą, czyli Miasto Wolności i Solidarności, akcentuje na każdym możliwym forum i miejscu, a że to, że ma również zdanie co do polityki ogólnopolskiej, to nie dość, że podziwiam, że ma odwagę to mówić wprost, a z drugiej strony mówi prawdę.
Ale prezydent Gdańska również popierała strajk kobiet, to rozumiem, że również popierała postulaty strajku kobiet. To panu nie przeszkadza, bo te postulaty są po prostu jednoznaczne. Aborcja na życzenie na przykład.
Nie, wie pan, kobiety, które wyszły, nie wszystkie mówiły aborcja na...
No jeszcze były postulaty związane z obaleniem rządu.
No, dość szerokie i to wcale nie znaczyło, bo pierwszy odruch był to, że został złamany ten kompromis. To było główne wyjście.
Nie, jasne. Panie prezesie, ale czy to stanowisko, bo rozumiemy, że uczestnictwo w takich zgromadzeniach to jest popieranie. To rozumiem, panu nie przeszkadza.
To był bunt kobiet. Przeciw czemuś. Wcale nie to, że to ma być dopuszczona aborcja na żądanie, bo to niekoniecznie się aż tak przebijało w tym pierwszej fazie.
Takie postulaty ma pani Marta Lempart.
Później dochodziły oczywiście postulaty zmiany rządu i wiele, wiele jeszcze innych, co też wydaje mi się w pewnym sensie tak radykalne postawienie też trochę część może i kobiet zradziło do uczestnictwa.
Panie prezesie, bardzo panu dziękuję. Czas nam się niestety skończył, a będziemy podsumowywali jeszcze prezydenturę pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, tak samo jak i to, co będzie działo się w Polskim Stronnictwie Ludowym, Koalicji Polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam jeszcze raz. Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Krzysztof Trawicki, lider pomorskiego PSL Koalicji Polskiej i członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, z którym rozmawiał Piotr Kubiak.